Do gdańskiego naftoportu wpłynął tankowiec z ropą ze Stanów Zjednoczonych dla grupy Lotos na zbiornikowcu St. Helen, który załadowano w Teksasie. Znajduje się około 600 tysięcy baryłek ropy. To pierwszy w historii import z USA dla grupy Lotos i nie ostatni. A jakie to ma znaczenie? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Marek Teus, prezes Merco, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Amerykańska ropa ponownie w Gdańsku i pierwszy raz dla grupy Lotos. Koncern ogłosił zakup surowca DSW, czyli Domestic Sweet. Tak nazywa się mieszankę różnych odmian amerykańskiej ropy naftowej. Pierwszy historyczny transport dla Lotosu z USA, a kolejny do Polski, bo wcześniej ropa płynęła dla PKN Orlen. I mówimy o historycznym. Rzeczywiście możemy mówić o historycznym? To ma tak duże znaczenie?
To znaczy takie historyczne transporty mamy co chwilę. Mieliśmy dekadę temu z Kuwejtu, potem przypłynęła ropa z Iranu, bodaj na początku tego roku. Teraz jest ropa amerykańska. Ja bym nie używał słowa historyczne, ale bym powiedział, że to jest ważne. Po co Lotos kontraktuje w różnych miejscach ropę? Otóż my mówimy ropa naftowa, ale tak naprawdę jeżeli przyjrzeć się składowi chemicznemu ropy z różnych miejsc na świecie, ona jest bardzo różna. Ma różnego typu zanieczyszczenia, różny poziom zasiarczenia. Mówi się o ciężkiej ropie, o lekkiej ropie.
Ta rosyjska ma duży poziom zasiarczenia.
Tak, jest dość brudna. I tak naprawdę Lotos robi rzecz bardzo mądrą i konieczną, a mianowicie sprawdza, jakie są parametry techniczne różnej ropy, którą trzeba przerabiać. I to jest tak naprawdę w pewnym sensie testowanie różnych gatunków czy różnych rodzajów ropy po to, że w przypadku jakiejś sytuacji, kiedy na przykład byśmy przestali kupować ropę z Rosji albo Rosjanie przestaliby nam sprzedawać swoją ropę, zresztą jest mało prawdopodobne, to wtedy jest po prostu łatwość przestawienia się technologicznie procesu produkcji w taki sposób, żeby wiedzieć, jaka to jest ropa, nie musieć tego testować. Więc jest to bardzo rozsądna polityka takiego testowania, ale z drugiej strony, i tu jest wątek polityczny być może równie ważny, ten transport pokazuje, że nikt nie jest w tej chwili na świecie skazany na jednego dostawcę. I oczywiście ja bym chciał, żebyśmy na zdrowych, rynkowych zasadach kupowali jak najtańszą ropę. Zapewne będzie tak, że duży udział będzie cały czas ropy rosyjskiej. I tutaj nie mamy się co obrażać. Jeżeli ta ropa będzie sprzedawana po dobrych cenach, dobrej jakości i nie będzie obwarowana jakimiś okolicznościami politycznymi, to możemy kupować ropę także w Rosji. Natomiast to, co się wydarzyło, to jest sygnał, nie jesteśmy skazani na Rosję, mamy różne możliwości i na tym polega tak naprawdę istota tego, co się wydarzyło wczoraj w naftoporcie w Gdańsku.
Czyli tak naprawdę to nie jest historyczne wydarzenie, a raczej testowe wydarzenie. W tej chwili 95% ropy przerabianej w Polsce to jest ropa rosyjska, więc jesteśmy praktycznie uzależnieni od Rosjan. Ale Rosja jest też trochę od nas uzależniona, ponieważ 7% sprzedaży rosyjskiej ropy trafia do Polski, no więc jesteśmy istotnym odbiorcą tej ropy. Z drugiej strony Rosjanie już zapowiedzieli, że ropa, która będzie płynęła do Europy, w tym też do Polski, w najbliższych miesiącach będzie gorszej jakości. Będzie bardziej właśnie zasiarczona i z tego wynika, a to wynika z tego, że oni chcą czystszą ropę do Chin wysyłać. No więc też dają sygnał, że Europa jest dla nich takim drugorzędnym rynkiem, który może w każdej chwili od nich odejść. Ponieważ my już do Polski sprowadzaliśmy ropę właśnie ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Iranu, więc z różnych kierunków próbujemy, skąd możemy brać tą ropę, raz, żeby sprawdzić właśnie, jak ona może być w produkcji wykorzystywana, a dwa, czy jest możliwość z naszych portów w miarę tanio transportować ją, czy to do Płocka, czy to tutaj do nas, do Lotosu. Więc jak najbardziej testowe, ale nie historyczne.
Trzeba pamiętać jeszcze o jednym, że ten system rurociągów, który jest w tej chwili w Polsce, umożliwia dostarczanie tej ropy również do sąsiednich krajów, a szczególnie tych, które w 100% są uzależnione od tego surowca z Rosji. I myślę, że to, co tutaj pan Artur wcześniej już powiedział, no jest to przede wszystkim też z jednej strony może i testowanie jakości, ale też testowanie możliwości technicznej w momencie, kiedy nastąpi taka sytuacja, że albo cena będzie nierynkowa, albo faktycznie będziemy mieli jakiś nacisk wręcz polityczny poprzez tą ropę, no to jesteśmy w stanie zabezpieczyć nie tylko dla swojego kraju, ale również dla kilku krajów ościennych na takim poziomie, żeby zabezpieczyć im względne bezpieczeństwo energetyczne, zaopatrując tą ropę.
Czyli zmierzamy ku dywersyfikacji. Obecnie co piąta baryłka ropy naftowej przerobiona przez rafinerię w Gdańsku pochodzi z innego kierunku niż wschodni. No i tutaj przypomnijmy, że we wrześniu po raz pierwszy w historii, 40-letniej historii firmy, Lotos sprowadził ropę z Kanady. Zmieniamy temat. Co z zakazem handlu w niedzielę? Sejm już wiemy, że nie zajmie się projektem w sprawie ograniczania handlu w niedzielę. Właściwie wygląda na to, że sama ustawa nie będzie miała szansy wejść w życie z początkiem roku, a to dlatego, że w związku z wątpliwościami zawartymi w opinii MSZ-u konieczna będzie ingerencja w treść projektu ustawy o zakazie handlu w niedzielę lub jego notyfikacja przez Komisję Europejską. To może potrwać nawet do 13 miesięcy. I właśnie, co dalej z tą ustawą?
Znaczy, myślę, że ona przynajmniej na tym etapie może niestety znaleźć się w koszu i albo będzie od początku procedowana, albo te zmiany, które będą teraz następowały w tym projekcie, będą tak głębokie, że one bardziej może będą przypominały tą pierwszą obywatelską propozycję przedstawianą przez Solidarność, przez przewodniczącego Piotra Dudę. Natomiast to w dalszym ciągu bardzo mocno i różnicuje i wzburza szczególnie środowiska handlowców w różnych branżach, bo nie dotyczy to tylko i wyłącznie handlu tego ogólnospożywczego, ale również na może w szczególności tego pozostałego, który ulokował się w dużej mierze w galeriach handlowych, jak również właścicieli tych galerii. Także ta sytuacja, która teraz jest, ona nam bardziej przypomina procedowanie tej ustawy o podatku handlowym. Dla przypomnienia, w dalszym ciągu ten podatek nie będzie obowiązywał. Mamy już nowelizację ustawy i ten podatek na pewno w 2018 roku też nie będzie obowiązywał. Także te wszystkie jakby obietnice wyborcze dla środowisk handlowców, dla ludzi pracujących w handlu, one są albo mocno modyfikowane, albo w ogóle nie są realizowane, co zresztą podkreślał w ostatnim, to dosyć ostrym wystąpieniu przewodniczący Solidarności, pan Piotr Duda.
Dla mnie te próby ograniczenia handlu w niedzielę to jest takie niegodzenie się z rzeczywistością, z rozwojem technologii, z tym, że zmienia się styl życia i tak dalej. Takie zmiany, taka ingerencja dosyć mocna w życie gospodarcze powoduje, że jedne podmioty będą na niej bardzo korzystały i tutaj można przeczytać, że już operatorzy stacji benzynowych zacierają ręce. Właśnie ci, którzy handlują w internecie, wiedzą, że raczej ich to nie obejmie, więc też się cieszą, że ich kanał będzie się rozwijał. A z drugiej strony znajdzie się jakaś bardzo duża grupa ludzi pokrzywdzonych. Ja będę mówił tutaj o jednej grupie, która dla mnie jest oczywista jako przedstawiciela Uniwersytetu Gdańskiego, studenci. Studenci, którzy studiują na studiach dziennych tylko i wyłącznie dlatego, że mogą zarobić w czasie weekendu. I jeżeli nagle im się tą możliwość zabierze, no to siłą rzeczy oni będą albo przechodzili na studia zaoczne, bo będą musieli zarabiać w ciągu tygodnia i nie będą mogli tego pogodzić z pracą, no albo w ogóle rezygnować, nie wiem, szukać jakichś innych źródeł dochodu. Więc dla mnie nie należy tak gwałtownie ingerować w coś, co jest kształtowane przez rynek od wielu, wielu lat. Kraje, które próbowały to w ostatnim czasie robić, wycofują się. Węgry się wycofały pod naciskiem społeczeństwa, jak się okazało. Podobnie w ostatnich latach wycofuje się z takich regulacji. Dania się wycofała, czyli kraj, który jest postrzegany jako bardzo socjalny.
Finlandia
też. W tej chwili takie bardzo ostre przepisy obowiązują chyba już tylko w Niemczech i w Austrii. I kończy się to tym, że na przykład na terenach przygranicznych Niemcy jeżdżą w weekendy do Polski robić zakupy, bo u nich są zamknięte sklepy. Czyli zawsze jest, przy takich regulacjach zawsze znajdzie się ktoś, kto dzięki przychylności, można powiedzieć, rządu, zarabia na tym. No, ingerencja w wolny rynek, no, trochę nieuzasadniona.
No jest też kwestia handlu w internecie wraca, jak bumerang. No,
jej się nie da ograniczyć, ponieważ internet jest międzynarodową instytucją. Jakbyśmy nie patrzyli, nie jesteśmy w stanie kontrolować całego internetu i tego, czy sklep założony w Czechach będzie sprzedawał w weekend, czy nie będzie sprzedawał w niedzielę. No, jeżeli będę miał zamknięte sklepy, nie wiem, w Cieszynie, no to złożę zamówienie w czeskim sklepie obok, przywiozą mi w niedzielę.
No z Łodzi nie zamówimy.
No z Łodzi nie, ale no mówię ale
Tutaj są trzy albo cztery aspekty ważne. Po pierwsze, pierwotny zakaz, który przygotowała Solidarność, był generalnie, ustawa była za bardzo restrykcyjna i w tej sferze karnej, ale też w niektórych zapisach, bo czym innym jest zamknięcie sklepów, ale tam były też opisane różne zakazy podejmowania działań logistycznych.
Uderzało to w porty.
Uderzało to w porty, w transport, w firmy logistyczne. Ja rozumiem, dlaczego te zapisy się znalazły, bo chciano uniknąć sytuacji obchodzenia ustawy, natomiast to było źle sformułowane. To na szczęście udało się wyczyścić. Druga sprawa związana z tworzeniem prawa jest taka, że no ja jednak jestem lekko zdumiony, że na tak późnym etapie, na takim poziomie zaawansowania prac, okazuje się, że te przepisy trzeba notyfikować w Unii Europejskiej. No przepraszam, tutaj akurat no, nie jestem przekonany, czy Solidarność, ale dobrze by było, gdyby już na etapie opiniowania projektu wskazać taką konieczność. My w tym momencie bylibyśmy w zupełnie innym momencie tego procedowania. Te 13 miesięcy to jest taki skrajny przypadek czasu na notyfikację, natomiast taka notyfikacja wymaga co najmniej kilku miesięcy. Myślę, że to by udało się w ciągu pół roku przeforsować, natomiast to i tak nie zmienia faktu, że to jest ogromny poślizg czasowy. No i szkoda, że nie pomyślano o tym, o tych uzgodnieniach wcześniej. Natomiast jeszcze z trzeciej strony, no tak jak tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, w Europie są bardzo różne modele. Jest model niemiecki, czyli dość mocno restrykcyjny dotyczący handlu. Jest model węgierski, który w tym momencie jest takim modelem mieszanym, że trochę można, trochę nie można i to wszystko się tak naprawdę zmienia czasami z półrocza na półrocze. I są modele takie jak w tej chwili w Polsce, czyli bardzo szerokiego otwarcia handlu. Nie rozumiem i zastanawiam się, czy w ogóle ten wymóg Komisji Europejskiej, żeby te przepisy notyfikować, nie jest nadmiernie za daleko posuniętą ingerencją jednak w sprawy wewnętrzne państwa członkowskiego. Dlatego, że skoro istnieją tak różne modele, no to dopuszczamy tutaj swobodę kształtowania tych stosunków i to zależy od tego, jaka jest wola suwerena w poszczególnych krajach, czy suwerena polskiego, czy suwerena niemieckiego. Więc ja bym tutaj się zastanowił, czy rzeczywiście te przepisy europejskie powinny być o notyfikacji powinny być stosowane. No ale skoro jest taka opinia, że być może trzeba to notyfikować, to jednak powiedzmy szczerze błąd, że nie zostało to gdzieś wcześniej przygotowane.
Mhm. Notyfikacja praktycznie dotyczy tylko i wyłącznie, mówimy o jednym elemencie tego zakazu, czyli zakazu handlu w internecie, bo to dotyczy tych firm, które tą swoją działalność prowadzą spoza obszaru Polski, ale dotyczy to polskich klientów.
Nie, oczywiście, ale ten zakaz był tam od początku w tej ustawie. Mhm. Tak, to nie jest nic nowego, co się pokazuje, więc można było przewidzieć, że to trzeba będzie, a poza tym no jednak dotyczy jednego elementu, ale w tym kształcie ustawy no wpływa na przyjęcie całości, prawda?
Tak, tylko że z drugiej strony zawsze sobie zadajemy pytanie, czy takie państwo jak Polska, 38 milionów mieszkańców i nie mamy dwóch porządnych prawników, tak jak w przypadku podatku handlowego, którzy by czy na etapie wtedy, kiedy był przygotowywany obywatelski projekt, czy w tej chwili po mocnych zmianach na komisji, żeby to jakby posłom jasno i precyzyjnie wyjaśnić, czy wtedy, kiedy to Solidarność przygotowywała również, żeby było to skonsultowane z prawnikami, znającymi nie tylko prawo lokalne, ale również prawo unijne. Jeżeli jesteśmy w Unii, no to jednak musimy się stosować do tych zapisów, umów, które podpisywaliśmy.
Ja podejrzewam, że to było konsultowane z wieloma prawnikami, tylko że to jest tak wieloaspektowa sprawa. Tak jak mówiłem, to jest ingerencja w wolny rynek, który ma tyle różnych aspektów, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. I podejrzewam, że no, po prostu akurat ten aspekt umknął prawnikom, którzy to przeglądali.
Mamy takie
aspektów. aspektów pewnie tam jest więcej, które umknęły, ponieważ nie jesteśmy całej rzeczywistości w stanie ogarnąć.
Tylko, że ja cały czas powtarzam, patrząc na handel, cały czas mówimy o wolnym rynku. Tak zwany ultraliberalizm i wolne podejście do rynku dzisiaj spowodowało, że po 20 latach w polskim handlu, tak zwanym polskim handlu, tylko mamy 30 parę procent polskich obywateli, którzy tym handlem się zajmują. W tej chwili mamy już kolejną informację z rynku, że polska sieć Stokrotka prowadzi rozmowy z Litwinami z grupy Maxima na temat sprzedaży swojej sieci. Sytuacją, którą obserwujemy również w polskiej sieci Piotr i Paweł Poznańska, Point Poznański Rodowód, a sieć występująca na terenie całej Polski, również widzimy, że mamy tam bardzo duży problem już płynnościowy, jeżeli chodzi o dostępność części produktów. Jeżeli my dzisiaj mówimy o tym wolnym rynku, to znowu musimy się odnieść do tych firm, które tutaj do Polski przyszły i które jakby funkcjonowały w swoich krajach i w dalszym ciągu funkcjonują z dużym obostrzeniem. Tam nie ma wolnego rynku, jeżeli chodzi o handel. Czy Niemcy, czy Francja, czy Hiszpania, tam są bardzo precyzyjne regulacje dotyczące handlu. To nie tylko dotyczy oczywiście handlu, czy zakazu handlu w niedzielę, ale dotyczy również wielu innych płaszczyzn. Dzisiaj się sprzedaje produkt, żeby wyeliminować konkurencję poniżej ceny zakupu, gdzie taka procedura, czy taki proceder jest prawnie zakazany w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, w Austrii i my do tego dzisiaj się nie odnosimy. Dzisiaj systematycznie ten rynek jest poddawany presji tych, którzy przez dziesiątki lat wypracowywali pewne określone metody działania, a dzisiaj w momencie, kiedy mówimy o i to bardziej prospołeczne jakby rozwiązanie, czyli zamknięcie handlu w niedzielę, dlatego że dotyczy to w tej chwili setek tysięcy ludzi, którzy poprzez określone agresywne działania różnych struktur handlowych w Polsce są przymuszane do pracy w niedzielę. I dzisiaj mówienie o liberalizmie w tym akurat zakresie, to uważam, że tutaj nie ma to w ogóle miejsca, dlatego że ci, którzy tak na ten temat popularnie się wypowiadają, podpierają różnymi ekspertami, nie biorą pod uwagę tych uwarunkowań, które są w tych krajach, w których albo te niedziele są zamknięte, jeżeli chodzi o handel całkowicie, albo są różnego rodzaju wyjątki.
No to może należałoby rozpatrywać kwestie handlu w niedzielę, ograniczania handlu w niedzielę globalnie, w sensie w całej Unii Europejskiej. Może powinniśmy zacząć dyskusję.
Nie, to jesteśmy za bardzo zróżnicowanym terenem jako Unia Europejska. I ja zawsze też powtarzam, że mi się nie podoba globalne, czy nawet ogólnopolskie rozwiązywanie tej sprawy, bo są bardzo różne miasta. Ja za bardzo sobie nie wyobrażam zakazu handlu w sierpniową niedzielę w Sopocie. Tak? To znaczy tłumy ludzi przewalają się po Monciaku i tak naprawdę, żeby kupić picie, to co? Muszę wejść tylko do restauracji, ewentualnie pojedynczych małych sklepów. Tego handlu takiego małego, lokalnego, o którym pan Marek przed chwilą mówił, no rzeczywiście jest coraz mniej. Nie ma już wielu takich sklepów. I teraz przepraszam, co? Będzie sytuacja, że dziesiątki tysięcy turystów tak naprawdę są traktowane, czy miasto, gdzie są te tysiące turystów, jest tak samo traktowane jak mała miejscowość, gdzie może ludzie rzeczywiście oczekują, że w niedzielę będzie spokojniejszy dzień, że to będzie kościół i spędzanie czasu z rodziną, a nie gonitwa po centrum handlowym. I jesteśmy jako kraj tak niejednolici, to znaczy są tak różne zachowania, tak różne uwarunkowania, że tutaj ja bym jednak się obawiał.
Czyli część z tego przekazać decyzji samorządom, ale wtedy nie będzie inaczej, zostanie zachwiana konkurencyjność w handlu.
Będzie konkurencyjność między gminami. Będzie można wpłynąć na radnych, słuchaj, chcę mieć spokój, albo słuchaj, nie chcę jeździć do sąsiedniej gminy na zakupy. I wtedy tak naprawdę ten handel organizowany przez samorządy, no to będzie element miejskiej polityki, którą no, będzie realizować się na dole, a nie u góry.
Tak naprawdę problemem jest tutaj
jedno zdanie.
Sama zmiana, bo u nas przez wiele lat wypracowaliśmy ten wolny handel i gdyby teraz, jeżeli teraz chcemy wprowadzić nagle zakaz, to on po prostu zachwieje rynkiem. Podobnie zachwiałoby rynkiem nagle uwolnienie w Niemczech czy w Austrii.
A do dyskusji wrócimy po skrócie wiadomości po 10.30.
Radio Gdańsk.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Marek Teus, prezes Merko, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Szykuje się rewolucja emerytalna. Chodzi o pracownicze plany kapitałowe, w skrócie PPK. Zgodnie z założeniami projektu wszyscy pracownicy automatycznie zapisywani będą do tych pracowniczych planów kapitałowych. Część ich pensji odkładana będzie na emeryturę. Pracownicy będą mogli zrezygnować z udziału w programie, ale żeby zachęcić ich do oszczędzania, dostaną 250 zł opłaty powitalnej. Państwo dopłaci też każdemu oszczędzającemu 240 zł rocznie. PPK to powszechny, dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Jego podstawowym celem ma być zwiększenie oszczędności Polaków, a także zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia finansowego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych. Dodatkową korzyścią dla gospodarki mają być środki, które trafią na kredyty dla polskich przedsiębiorstw, co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy Polski. I teraz tak, system automatyczny miałby ruszyć od 2019 roku i objąć najpierw te wielkie firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. Do 2020 miałby objąć wszystkich. No i automatyczny, dobrowolny na początek. A co z tego zostanie?
Czy mieliśmy już tutaj wiele takich przykładów reformowania ustawy emerytalnej. No ja zawsze mam takie wrażenie, że szczególnie po tak zwanym kapitale początkowym, czyli 99 roku, ja cały czas mam takie wrażenie, że te pieniądze, które są zaksięgowane na moim osobistym koncie, to są moje pieniądze, które są przeznaczone. One oczywiście są w dyspozycji państwa, że wtedy, kiedy osiągam wiek emerytalny, przechodzę na ten wiek, osiągam wiek emerytalny, przechodzę na emeryturę i pobieram stosowną emeryturę w zależności od tych środków, które na tym koncie są zgromadzone. Teraz słyszymy, że te pieniądze, tak przynajmniej czytając to, co wicepremier Morawiecki powiedział, że one niekoniecznie są tak w 100% naszymi pieniędzmi przeznaczonymi na nasze emerytury. Teraz mówimy o nowym jakby projekcie, który mówi, że znowu te pieniądze, które teraz mamy gromadzić poprzez składki przy pomocy państwa, mają być już nasze. No to zawsze we mnie się budzi pewien taki bunt, no to te pieniądze, które są dzisiaj na moim indywidualnym koncie, to czyje one tak de facto są? Ja wiem, że nie mogę dzisiaj nimi swobodnie dysponować, ale tak de facto cały czas słyszę, że to są te pieniądze, które sam sobie wypracowuję na moją przyszłą emeryturę. Także ja mam tutaj duży dystans do tego typu wypowiedzi i tego, jak rynek odbierze po tych różnych manewrach z funduszami emerytalnymi z OFE i mówieniem nam, przyszłym emerytom, czyje to są pieniądze i w jaki sposób będziemy tą emeryturę otrzymywali i jaki jest powód do tego, żebyśmy my dzisiaj rozpoczęli dodatkowe oszczędzanie na przyszłe nasze emerytury. Bo to też jest dzisiaj istotne. Co jest powodem tego, że znowu słyszymy o kolejnej dużej reformie emerytalnej z naszych pieniędzy i z obciążeniem dodatkowym również pracodawców?
Ale dobrowolnej, panie prezesie. To jest na tej zasadzie, że automatycznie wszyscy zostają zapisani, ale to pracownicy decydują, czy chcą dalej płacić składki, czy chcą dalej w tym być.
Ja się zgodzę z panem prezesem, że tak powiem, powodzenie tego programu zależy tylko i wyłącznie od tego, czy zaufamy jako społeczeństwo państwu, że te pieniądze faktycznie będą nasze i kiedyś faktycznie je dostaniemy. A ja parę lat temu, kiedy likwidowano OFE, napisałem taki tekst Lament 40-latka, wtedy kończyłem 40 lat. I napisałem w nim, żeby państwo się ode mnie odczepiło. Że jeżeli państwo nie będzie mi przeszkadzać, to ja sam o siebie zadbam najlepiej. Ja w tej chwili temu programowi nie zaufam, po tym jak zostały zabrane pieniądze z OFE i podejrzewam, że wiele osób w moim wieku też nie zaufa temu programowi, ponieważ nie mam żadnej pewności, że za kilkanaście lat nie pojawi się jakiś rząd, który stwierdzi, że właśnie katastrofalna sytuacja finansów publicznych, mamy duże problemy, ale musimy wziąć te pieniądze.
Jest dużo pieniędzy w PPK.
I w związku z tym prawdopodobnie tutaj ten program jest sprytnie skonstruowany, bo jeżeli się nie wypiszemy, to jesteśmy do niego przypisani, więc pewnie wiele osób zostanie tak z siłą rozpędu, bo nie lubimy składać jakichkolwiek papierów, ale ci, którzy są obrażeni albo zbuntowani, albo bardziej świadomi, nie wiem już takich nazwać, albo mają właśnie mniej zaufania, pewnie się wypiszą po to, żeby mieć więcej bieżących pieniędzy na to, żeby samemu odkładać poza państwem z nadzieją, że tam jest wprawdzie ryzyko rynkowe, ale nie ma dodatkowego ryzyka politycznego, które jest w tych wszystkich państwowych niestety funduszach emerytalnych.
To znaczy z jednej strony to jest kwestia oczywiście zaufania i tego, co Maciej mówi o naszych doświadczeniach po OFE. Rzeczywiście Jan Wincent Rostowski na wieki chyba, a przynajmniej na pokolenie podważył zaufanie do pewnego systemu, który jest. Tamten system należało radykalnie uszczelnić, radykalnie poprawić, natomiast to, co zrobiono, to nie było dobre rozwiązanie i tutaj jest pełna zgoda, bo te skutki są przede wszystkim w tej sferze, o której Maciej mówił, zaufania. Natomiast ja myślę, że mimo wszystko nie tylko zaufanie się liczy. Ja znam za mało szczegółów dotyczących gwarancji kapitału, który będzie gromadzony na tych rachunkach i przede wszystkim sposobu opodatkowania tych pieniędzy. Czy to będzie tak, że będziemy płacili podatek w momencie wpłacania, a potem dostaniemy to bez podatku, czy będzie podatek od jakiegoś przyrostu wartości. To są rzeczy niezwykle ważne, to są rzeczy bardzo istotne dla oceny całego projektu i tego, czy ludzie będą chcieli tam zarabiać. No i jak poznamy te szczegóły, to wtedy tak naprawdę będzie można decydować, czy chcemy wejść w ten system oszczędzania, czy nie chcemy. Natomiast nie ulega wątpliwości, i to już widać po emeryturach, które są w tej chwili decyzje ZUS-owskie przyznawane, że bez względu na obniżenie wieku, na to, w którym roku pójdziemy, pieniędzy z emerytur dużo nie będziemy mieli. W związku z tym w jakiś sposób trzeba na te nasze dodatkowe wydatki, które wraz z wiekiem trochę maleją, ale wcale nie tak bardzo, bo pojawiają się inne potrzeby, na przykład związane z ochroną zdrowia, trzeba będzie w jakiś sposób odkładać. Maciej powiedział, że jeżeli by państwo się od niego odczepiło, to on sobie poradzi. Maciej zapewne tak, natomiast myślę, że kilkanaście milionów Polaków nie bardzo ma sobie jak poradzić, bo zarobki są na tyle niskie, że nasza zdolność do oszczędzania jest bardzo niewielka, ewentualnie bardzo mała. Ja pamiętam takie badania, z których wynikało, zadano polskim rodzinom pytanie, ile jesteście w stanie państwo wygenerować bez specjalnego zadłużania się na zewnątrz na niespodziewany wydatek w ciągu miesiąca, i statystycznie pokazano kwotę od 250 do 300 zł. I to jest tak naprawdę strasznie niska kwota i to są bardzo pesymistyczne badania pokazujące, jak mało zarabiamy, jak wysokie są inne koszty, które od lat ponosimy, na przykład związane z utrzymaniem mieszkań czy zakupami. Więc jakiś system dobry oszczędzania na czas późniejszy, na emeryturę, jest potrzebny. Być może to będą te właśnie plany, o których rozmawiamy. Natomiast jeszcze kilka szczegółów powinniśmy poznać. Przede wszystkim tych, czy tam będzie ochrona kapitału, czy nie będzie, kto to będzie gwarantował. No jakie będą zasady opłat za zarządzanie, ale także jak będziemy od tego płacić podatki. Bez tych kluczowych informacji, a wszystko jest jeszcze na etapie pewnych założeń, to trudno jednoznacznie oceniać, chociaż sposób myślenia jest absolutnie prawidłowy i coś trzeba w tym temacie robić.
No i do tego tematu w kolejnych audycjach z pewnością będziemy wracali, jak tylko dowiemy się właśnie, jak te szczegóły mają wyglądać.
Radio Gdańsk.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio MORS, Uniwersytet Gdański, Marek Teus, prezes Merko, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Trochę twardej ekonomii. Wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 roku, czyli w tym, wyniesie 4,2% PKB, a w 2018 3,8%, tak wynika z przedstawienia przedstawionych wczoraj jesiennych prognoz gospodarczych Komisji Europejskiej to znacznie lepsze wyniki niż Bruksela przewidywała dla nas jeszcze wiosną. W maju Komisja spodziewała się, że PKB Polski osiągnie w tym roku poziom 3,5%, też wcale nie mały, a w przyszłym 3,2%. Co więcej, ciekawe są prognozy dotyczące deficytu. Komisja Europejska pół roku temu szacowała, że Polska będzie miała deficyt w wysokości 2,9% PKB, prawie 3% PKB. Teraz obniżyła prognozę do 1,7%. No ale Czechy i Litwa będą miały nadwyżkę. No i teraz cieszyć się czy martwić z powodu tych danych?
Nie no, zawsze jeżeli popatrzymy zmianę i trend, w którą to idzie, to absolutnie się cieszyć. To nie ma żadnej dyskusji. Ja lubię ten argument o Czechach, dlatego że my, powiedzmy sobie szczerze, wszyscy jako Polacy uderzmy się w piersi. Czechów postrzegamy przez pryzmat piwa i śmiesznego języka. Z naszego punktu widzenia śmiesznego języka. A oczywiście Czesi mogą to samo powiedzieć o nas. Natomiast czeska gospodarka, czy czeskie finanse publiczne, mimo różnych zawirowań politycznych także, zawsze miały się bardzo dobrze. Zawsze jak się patrzyło na rentowność obligacji, czyli poziom takiej oceny przez rynek, to czeskie obligacje były bardzo nisko oprocentowane, a i tak udawało się je sprzedawać, co znaczy, że inwestorzy bardzo wierzyli w moc skarbu państwa czeskiego. Więc tutaj nie ma co płakać czy wpadać w jakąś depresję, że Czesi są lepsi, dlatego że pod względem takich niektórych parametrów Czesi od dawna są lepsi i to nie jest nic nowego. Natomiast odpowiadając bezpośrednio na pytanie redaktor Wysockiej, absolutnie się cieszyć, to są wyniki znakomite. Przekroczenie 4% wzrostu PKB to chyba się największym optymistom nie śniło.
Natomiast... A przypomnę, była mowa o tym, że już w 2017 zacznie być coraz gorzej, a 2018 to katastrofa.
Tak, no katastrofy na razie na horyzoncie nie widać i myślę, że bardzo dobrze. Natomiast to, co się dzieje z finansami publicznymi w Polsce, myślę, że o uszczelnianiu VAT-u czy systemu podatkowego przez premiera Morawieckiego to będą kiedyś powstawały analizy naukowe, bo rzeczywiście to, co się dzieje, sposób funkcjonowania, pewne punktowe uszczelnienie, bo przecież nie zmieniły się wszystkie przepisy, a efekty, które przynoszą, to są po prostu znakomite. Oczywiście część tych wyników VAT-owskich to, powiedzmy szczerze, wynika z przesunięć płatności czy ze sposobu składania deklaracji i to jest pewien element, który gdzieś tam zawsze albo po roku, albo po dwóch trzeba będzie to wyzerować, co nie zmienia faktu, że i tak te pobory podatku, szczególnie VAT-u, no są na niebotycznych, bardzo wysokich poziomach. To jest no bardzo optymistyczne. Chyba trzeba powiedzieć, że ta szara strefa się zmniejsza. Wiadomo i to niezależni eksperci oszacowali, że zmniejsza się luka w VAT, chociaż oczywiście nadal pozostaje ogromna.
Aczkolwiek
pozostaje
chciałoby się ogromna. Powiedzieć, szkoda, że tak późno.
Szkoda, że tak późno. I natomiast no, z drugiej strony lepiej późno niż wcale. Czyli tutaj możemy się pojedynkować na pewne powiedzenia. Natomiast tak, to są bardzo dobre wyniki, trzeba być optymistą i dzięki tym wynikom to pokazuje, że to nie jest jakaś wewnątrzkrajowa propaganda, że jedna czy druga gazeta napisała, jeszcze ktoś doda, na zamówienie rządu. No nie, no to są niezależne źródła, w dodatku mogące nie przepadać za naszym obecnym rządem i tym bardziej trzeba cieszyć się, patrząc, że nawet na zewnątrz tak jesteśmy oceniani.
Bo rzeczywiście deficyt z 2,9% do 1,7%, no to jest kolosalna różnica.
Generalnie to są dobre dane, tylko że należy na nie patrzeć ogólnoświatowo. W tej chwili mamy na całym świecie bardzo przyspieszony wzrost i w związku z tym te dane są dużym wyzwaniem tak naprawdę dla obecnego rządu. Wyzwaniem, żeby nie dać się skusić na wydawanie kolejnych pieniędzy, tylko żeby wykorzystać ten moment na zaoszczędzenie właśnie. Bo to, że zmniejszamy lukę w VAT, to dobrze, chociaż niektórzy twierdzą, że jednocześnie przyduszamy trochę przedsiębiorstw, ostrość, bo przedsiębiorcy się po prostu bardziej boją składać deklaracje. Ale z drugiej strony powinniśmy zmniejszać wydatki. Tutaj złym pomysłem według mnie pod tym względem było obniżenie wieku emerytalnego, ponieważ te wydatki będą nam rosły. I musimy też to uwzględniać, że ten wzrost, który w tej chwili mamy, on nie jest nam dany, że to nie będzie ciągły wzrost, który będzie za chwilę będziemy powiedzmy 5 albo 6%, albo że przez wiele lat będziemy utrzymywali 4%. Ten wzrost może za chwilę się zmniejszyć i wtedy dopiero wyjdzie, jak naprawdę wyglądają finanse państwa. Ponieważ łatwo jest zarządzać w warunkach wzrostu, o wiele trudniej, kiedy mamy spadek. I dlatego cieszą mnie te dane, ale jednocześnie bardzo uważnie obserwuję, czy rząd wykorzystuje ten czas na to, żeby zmniejszać swoje wydatki, żeby się przygotować na przyszłe zmniejszenie czy pogorszenie koniunktury.
Mhm. Pewnie te wyniki byłyby jeszcze lepsze, gdyby większa dostępność i płynność w zatrudnianiu pracowników, bo ja znam wiele firm tutaj z naszego chociażby regionu, ale nie tylko, które mówią: szkoda, że nie jesteśmy w stanie wykorzystać tej koniunktury, o której tutaj pan Maciej przed chwileczką mówił, tej ogólnoświatowej. Mamy spore zamówienia z Europy, czy nawet ze Stanów Zjednoczonych, ale nie jesteśmy w stanie już zwiększyć tej produkcji. Mamy maszyny, mamy hale, jesteśmy do tego przygotowani, zainwestowaliśmy w odpowiednim czasie, no ale niestety brakuje nam dzisiaj wykwalifikowanych pracowników, czy nawet tych, których moglibyśmy przeszkolić. Także te wyniki na pewno cieszą z jednej strony, z drugiej też ten taki nadmierny optymizm, że może i w 2018, w 2019 dalej te wyniki będą takie dobre, patrząc na to, jak przedsiębiorstwa sobie radzą, no to myślę, że też byłbym tutaj dużym sceptykiem co do tego, że te wyniki długoterminowo będą dalej się pojawiały. Ostatnio mojemu siostrzeńcowi tłumaczyłem chociażby informację, która pojawiła się od wicepremiera Morawieckiego, że mamy w tej chwili nadwyżkę w deficycie 3,8 miliarda złotych. No i mówiłem, ale to dalej jest deficyt. To nie jest tak, że właśnie zmniejszyliśmy to zadłużenie, że wykorzystujemy ten dobry czas do tego, aby zmniejszać deficyt budżetowy i zmniejszać ogólne zadłużenie państwa, bo to w pewnym momencie może być bardzo dużym obciążeniem, nie tylko oczywiście dla tego rządu czy kolejnego, ale przede wszystkim dla naszego społeczeństwa i dla firm, które tutaj w tej chwili, tak jak widzimy po tych wskaźnikach, bardzo dobrze dają sobie radę. Wchodzą kolejne fundusze unijne, myślę, że one też będą tym motorem napędowym do tego, aby ten wzrost utrzymać na bardzo dobrym poziomie.
To co robicie, żeby jednak dalej jeszcze wzrost trwał? Po jednym
tutaj
zdaniu.
Recepty są znane od lat. Upraszczać prawo na przykład.
I apelujemy o to zawsze.
Zawsze o to apelujemy. O to, żeby po prostu przedsiębiorcom łatwiej się działało. Żeby to nie było tak, że oni nie składają tych VAT-owskich zeznań, bo się boją, że państwo będzie im oddawało, a w związku z tym będzie ich sprawdzało. Tylko, że po prostu wiedzą, jak mają złożyć. Wiedzą, że jak sprzedadzą ciastko w kawiarni, to zapłacą tyle. A powiedzmy tyle samo, jeżeli to sprzedadzą w piekarni, bo w tej chwili to jest taki najczęściej przywoływany przykład, że w zależności od tego, jak sprzedajemy ciastko, to musimy za nie różne VAT-y wprowadzić. Więc no, takich rzeczy należy wyeliminować, uprościć całe te prawo ogólnogospodarcze i wtedy mamy szansę na to, żeby ten wzrost kontynuować i żeby też być gotowy na ewentualny spadek koniunktury.
I więcej już na ten temat dzisiaj nie powiemy. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio MORS, Uniwersytet Gdański, Marek Teus, prezes Merko, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Do usłyszenia. Dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.